Wydawnictwo Czarna Dama i Storybox zapraszają do wysłuchania książki Kennedy'ego Hadnera North Harbor. Morderstwo i przemyt. Przekład Małgorzata Koczańska. Czyta Roch Siemianowski. Rozdział pierwszy. Los kłusownika. Mężczyzna na wpół owinięty łańcuchem kotwicy ocknął się i zaczął krzyczeć. Na śmierć przeraził Jacques'a i Gaja, którzy gwałtownie odskoczyli. Gaj potknął się i upadł na stertę przynęt. Jezu, kurwa! Wrzasnął Jacques, co było zabawne, bo przecież to on strzelał do Michela z AR-15. Nie było to łatwe, bo musiał mierzyć do oddalonej o 200 metrów łodzi Michela z Celesty na rozkołysanym Atlantyku. Dlatego strzelił 4 razy, ale trafił tylko raz. Kula uderzyła Michela w głowę i cisnęła na pokład. Dobry strzał. Myśleli, że Michel nie żyje. Najwyraźniej jednak się mylili. Michel jakimś cudem podniósł się, a potem zaczął wrzeszczeć i szarpać łańcuch. Przerażony odwrócił się do człowieka przy kole sterowym. Na litość boską, Jean-Philippe! Krzyknął. Nie pozwól, żeby mnie zabili. To tylko pułapka na homary. Jean-Philippe, to jebana pułapka na homary, błagam! Zatoczył się na niski reling i wyciągnął ręce, aby się przytrzymać i nie wypaść za burtę. Każdy rybak z Maine najbardziej bał się wpaść do mroźnego Atlantyku. Nawet rybak postrzelony w głowę. Jean-Philippe LeBlanc zawahał się. Michel był najgorszym zagrożeniem dla wszystkich żyjących z morza. Kłusownikiem. Jednak znali się od podstawówki. Razem zostali ministrantami. Gdyby Michel wiedział. Gdyby tylko wiedział. Ach, jebać to. Jean-Philippe spojrzał na swoich młodszych braci. Nie stójcie tak, kretyni, wyrzućcie go! Jednak Jacques i Guy ani drgnęli, wstrząśnięci i przerażeni tym, co się rozgrywało na ich oczach. I wtedy huknęło, a potem jeszcze raz i znowu. Twarz Michela rozpadła się w krwawe płaty. Mężczyzna przechylił się za reling i z ostatnim jękiem zniknął w zimnej głębi oceanu. Jego ciało obróciło się jeszcze wśród fal, nim poszło na dno. Łańcuch, wciąż częściowo owinięty wokół Michela, wpadł za nim w wodę z cichym pluskiem. A potem zapadła cisza. Rybacy popatrzyli na siebie, jakby nie mogli uwierzyć, co właśnie zrobili. Bruno Banderas opuścił pistolet, popatrzył na Gaja i Jacques'a z pogardą, po czym splunął. Estań pero, si bien pendejos, warknął. Ale z was pierdoleni głupcy. Przypominał wyjątkowo brzydkiego buldoga z baryłkowatym tułowiem, wysuniętą wyzywająco szczęką i wściekłym grymasem na twarzy. Jakby wciąż szukał pretekstu, aby komuś przywalić. Odwrócił się do Jean-Philippa. Mamy to? Zapytał gniewnie. Jest tutaj? Jean-Philippe rozejrzał się po rufie łodzi Michela. Na pokładzie walały się pułapki na homary, boje, zwoje lin i wiadra z przynętą. Nieco dalej stała pułapka, w której znajdowała się owinięta wodoodporną folią paczka wielkości worka nawozu, sprzedawanego w Home Depot. Jean-Philippe odetchnął z ulgą. Wolał nie myśleć. Co by się stało, gdyby paczka stąd zniknęła? On i bracia nieźle sobie radzili podczas bijatych w barze, ale... Banderas był zabójcą. Został przysłany tutaj przez kartel Sinaloa, aby dopilnować przemytu narkotyków przez North Harbor na północne obszary Nowej Anglii. Banderas nie był Meksykaninem, lecz przywódcą współpracującego z kartelem gangu Dominikańczyków w Massachusetts. Jego gang zajmował się ostatnim etapem przerzutu produkowanej w Meksyku heroiny do Stanów Zjednoczonych. Bruno Banderas należał do ludzi, których lepiej nie drażnić, ani z którymi lepiej nie zadzierać.